Dzisiaj będzie krótciej, to jest dobra wiadomość, mam nadzieję. Witek się zgadza? Tak? Może by krótko. Krótko na temat. W ostatnich czasach to tu przerabiałem, czy miałem dwie sesje na razie na temat uczniostwa, czynienie uczniów, bycie uczniem i chciałbym kontynuować ten temat. To pierwsza sesja robiłem na podstawie Pawła, apostoła Pawła, potem druga to było uczniostwo w wydaniu Jezusa. Dzisiaj chciałbym przejść do innej postaci, to postać Piotra, więc to będziemy omawiać, czym był uczniostwo w wydaniu Piotra. Więc to jest temat, jeżeli mogę prosić o to, żebyśmy mieli jakiś tu, nie działa, tak? A mam nadzieję, że za chwilę zadziała, ale nawet bez tego umiemy się odnaleźć, więc spokojnie. Jedno zagadnienia, które może nas obowiązywać, jeżeli chcemy rozmawiać na temat uczniostwa, bycie uczniem czy czynienie uczniów, jest zagadnienie, czym jest uczeń. I trochę o tym rozmawiałem wcześniej, jak byliśmy związane z Jezusem. Nie ma dalej tego ujęcia, tak? Bo to też, myślę, będzie nam pomocne. Okej, przeżyjemy to. Jezus, jak on mówił o uczniostwie, to mówił o takich rzeczach jak owoce. Mówił o tym, że uczeń to ma być naśladowca. Uczeń to ma być uczący się. I ciekawe jest dla mnie, bo akurat siedzę w tej grupie ludzi, którzy trochę się fascynują zagadnieniem czynienia uczniów. Ciekawe jest dla mnie, co to znaczy. Mamy w Biblii, w Nowym Testamencie różne określenie dla tych, którzy próbują żyć z Bogiem. Jest takie określenie uczeń. Jest określenie chrześcijanin. Jest określenie w Dziejach Apostolskich droga. Jeżeli pamiętacie 9 rozdział Dziejów, to Paweł prosi o listy, żeby autoryzując go, żeby ścigać tych, którzy należą do drogi. To jest 9 rozdział Dziejów. Natomiast 11 rozdział mamy określenie, że po raz pierwszy uczniowie są nazwane chrześcijanie w Antiochii. Pamiętacie to? Więc mamy najpierw w Nowym Testamencie uczniów. Mamy uczniów od początku Ewangelii. Nawet czytamy w Łukaszu 6 rozdział, że było, jak Jezus wybiera swoich uczniów, jest mowa o tym, że tam był tłum uczniów. Już 6 rozdział Łukasza. Tłum uczniów. I co to może znaczyć? Nie? Bo my, jak myślimy o uczniach, to pewnie myślimy o 12, ale Łukasz wspomina, że jest tłum uczniów. Więc wygląda na to, że ludzie stali się uczniami przed tym, że stali się chrześcijanami. A w dzisiejszych czasach my myślimy, najpierw trzeba stać się chrześcijaninem. Przynajmniej ja tak myślę. Najpierw trzeba stać się chrześcijaninem, a potem trzeba zacząć stawać się uczniem Chrystusa. I w ogóle dzisiaj droga jako określenie to nikogo nie interesuje. Nie używamy takiego zwrotu w dzisiejszych czasach. I teraz, kiedy Jezus uczy o bycie uczniem, on ma bardzo, bardzo skrajne, radykalne wymogi, żeby ktoś stał się uczniem. Na przykład Jeśli kto przychodzi do mnie i nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, na to siebie samego nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. I teraz jak zadam wam pytanie, czy wy robicie to wszystko? I włączam siebie w tej kwestii. Czy możemy powiedzieć, że kwalifikujemy się? Jeżeli to jest Jezusowy opis, czy my, czy ty się kwalifikujesz, żeby nazywać siebie uczeń Chrystusa? Przypuszczam, że wielu z nas w tym momencie powie, no to nie, ale jestem chrześcijaninem. I to może jest też zakłóca nasz obraz, o czym rozmawiamy, jak mamy w dzisiejszych czasach inną sytuację, otoczenie kultury. W tamtych czasach oni nie mieli chrześcijańskiego społeczeństwa. Nie mogli powiedzieć, że naród jest chrześcijański. Nie mogli powiedzieć, że wszyscy, którzy się urodzą w naszym narodzie, to są automatycznie chrześcijanie. Natomiast w dzisiejszej Polsce, jak dobrze wiemy, i nie tylko Polska, nazywamy ludzi w Polsce chrześcijanie. Praktycznie wszyscy się kwalifikują do takiego określenia, że są chrześcijanami. Oni nie są muzułmanami, nie są buddystami, oni są chrześcijanami. Więc oni jeszcze nie są uczniami Chrystusa, ale w ich mniemaniu, a może nawet w naszym, oni są chrześcijanami. Więc to jest trochę zakłóca obraz, przynajmniej mój, że w tamtym czasie ludzie stawali się bardzo szybko uczniami, przynajmniej początkujący uczeń, natomiast później przyszło to określenie chrześcijan. Dzisiaj jest odwrotnie. Mamy określenie chrześcijanie, natomiast jeżeli powiem w dzisiejszych czasach, że jestem uczniem Chrystusa, ludzie nie rozumieją, o co mi chodzi. I właśnie tak ja odpowiadam, jeżeli ludzie pytają mnie, kim ja jestem, to nie mówię chrześcijanin, nie mówię jestem z drogi, nie mówię nawet, że jestem protestantem, ani katolikiem, ani prawosławnym, to mówię, że jestem uczniem Chrystusa. Przynajmniej chciałbym być. I staram się być. Więc to jest pytanie dla nas. Jakie określenie używamy? Jakie określenie są biblijne? I co to znaczy biblijne? W jakim sensie ludzie byli uczniami w 6 rozdziale Łukasza? No, chyba w sensie taki, tak jak Piotr i inni, że zostawili to, co było w domu. Piotr mówi, jak pamiętamy, to już omówiliśmy, jeżeli chodzi o Jezusa. Jezus karmi tłum, tłum odchodzi, Jezus wraca się do Piotra i pyta jego, a wy też chcecie iść? I Piotr mówi, a dokąd mamy iść? Ty masz słowa wiecznego życia. To do kogo mamy naśladować? I Piotr może powiedzieć, może następny slajd, jeżeli możemy, nie wiem, to użyć. A, Simon, okej. Okay. Masz następny slajd? Nie mamy. Będziemy mieli za chwilę. W każdym razie, już jest, tak? O, super. Wtedy Piotr rzekł do niego, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą, cóż więc otrzymamy? I Jezus mówi, każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzymanie dzieci wieczne obietnicze. Więc Piotr może powiedzieć, bo Jezus nie mówi Piotrowa, on nie naguje Piotra. Nie mówi, to jeszcze nic nie wiesz. On mówi mu to słusznie, nie? Musisz oddać wszystko. I Piotr mówi, no to oddaliście wszystko. I czytamy w tych pierwszych rozdziałach, że ludzie zostawili swoje domy, zostawili swoją posiadłość i poszli za Jezusem. Natomiast większość tych uczniów w tamtym określeniu naśladowca Jezusa, uczący się, idąc za Jezusem, naśladując Jezusa w jakiś sposób, większość z nich, to wiemy, wykruszyło się. I my możemy myśleć, a co, stracili zbawienie? Wydaje mi się, że słowo uczeń miało inne oznaczenie w tych czasach. Może nie myśleli jeszcze tymi kategoriami, że jest tu zbawienie. Piotr zrozumiał dosyć szybko, że ty masz Mesjaszu, ty masz, jesteś Mesjaszem i ty masz słowo życia wiecznego. Dokąd mamy iść? Większość tłumu tego zakładam, chociaż w jakim sensie byli uczniami Jezusa, poszli za Jezusem, przynajmniej w góry, oni nie rozumieli tego i zostawili sprawę. Może. Więc musimy dograć nasze rozumienie tych pojęć. Tak samo mamy i na pewno wymaczę, ja mam przynajmniej, jak rozmawiam z nieprotestantami w tym kraju, to już jest trochę pytanie. Chrześcijanin, co to takiego? Przecież wszyscy Polacy jesteśmy chrześcijaninami. No tak, to zależy, jak to określać. A czy jesteście uczniami Chrystusa? Nie wiem, o co chodzi. Więc uczmy się tych określeń, żeby być biblijni i żebyśmy dobrze określili, o co nam chodzi. Kiedy mówimy o tym, że stałem się chrześcijaninem albo jestem chrześcijaninem, co to znaczy? Ja byłem chrześcijaninem całe moje życie w pewnym określeniu. Byłem ochrzczony jako dziecko, należałem w tym momencie do kościoła. Nie byłem wiernym w chodzeniu do kościoła, ale byłem chrześcijaninem. Pamiętam, jak pierwsza klasa podstawówki, pierwsza lekcja, to pamiętam ten stres do dzisiaj. Nauczycielka prosiła o imię, nazwisko i tam była religia. A ja nie wiedziałem, co to jest religia. 5 lat miałem, nie wiedziałem. To ona mówi, no jaka religia? Nie wiem, jaka religia. A może kościół anglikański? No dobra, niech będzie kościół anglikański. I ona zadowolona, ja zadowolony. Okazuje się, że od dzisiaj jestem chrześcijaninem. Taki był moja historia. 5 lat. No. Więc dlatego ja nie używam słowa chrześcijanin za często, dlatego że to zakłóca obraz. Ja byłem chrześcijaninem od 5 roku życia, właściwie byłem nieświadomym chrześcijaninem wcześniej. Czyli całe życie jestem chrześcijaninem. To mi nie pomaga, żeby perswadować kogoś do tego, do czego oni się zapisują. A wiadomo, Jezus już powiedział Piotrowi i kolegom, na czym polega uczniostwo. Polega na tym nie, że przychodzicie do mnie, żebym was karmił, żebym was uczył, tylko żebyście oddali wszystko. To jest uczeń. Jeżeli nie jesteście gotowi na wzięcie na siebie krzyż i wyrzekaniem się wszystkiego, co macie, to w tym momencie nie możecie być moim uczniem. Do widzenia, do domu. Chcecie być moim uczniem? Takie są kryteria, takie są warunki. I Piotr próbuje to rozumieć. I nie tylko Piotr, oczywiście. Paweł może dosyć szybko to zrozumiał, ale chłopaki, uczniowie, ta 12, z trudem zrozumieli, o co chodzi. Nic dziwnego. Oni są pod ościałem Jezusa, czy kolegujecie się. Piotr mówi tak, 19 rozdział Mateusza. Tak, oddali się wszystko. Przecież, nie? Zostawiliśmy to wszystko. Więc Piotr coś zrozumiał. I jak badamy tą postać Piotra, to jest postać, która jest inny niż Paweł. Paweł tu widzi błysk w niebie, światło i zaczyna potem bardzo szybko złapać, o co chodzi. Wychodzi tam latany, się zastanawia nad tym wszystkim i potem przychodzi, będąc człowiekiem wyedukowanym i zaczyna mówić rzetelnie o tych wszystkich kwestiach. Piotr przechodzi inną drogę. On jest rybakiem. Co on wie na te tematy? Jego inne chłopaki to też nie są teolodzy wielcy. Więc oni się starają wiedzieć, dowiedzieć się, o co chodzi. I przy okazji on popełnia wiele błędów. Już się kwalifikuje do bycie uczniem, przynajmniej w określeniu ewangelistów. Już jest uczniem Chrystusa, a on nawet chwali się tym, przynajmniej w 19 rozdziale, czyli może chronologicznie trochę później, już złapał trochę, o co chodzi. Nawet później on bierze ze sobą żonę na podróżach, a Paweł jeszcze nie jest tak daleko. Więc coś zrozumiał. Że nie ma nic złego w tym, żeby mieć żonę ze sobą. I to się nie kłóci z tym określeniem, które Jezus tu daje jako wyznaczniki bycie uczniem. Ale Paweł robi wiele błędów, Piotr robi wiele błędów. On jest impulsywny, on jest emocjonalny, on jest chętny, on jest oddany, on jest odważny, on jest dynamiczny, charyzmatyczny. I w tym momencie, jak Jezus każe mu wychodzić do wody, to wychodzi do tej wody. Głupota, nie? Byśmy powiedzieli. No to nie śpię. Ale był gotów na to. I nauczył się czegoś. Jak było przemienienie, na górze przemienienia, on tu już jest gotowy przygotować się namioty. I Jezus mówi, nie, dziękuję, a to nie potrzeba mi namiotu. A, okej. Okay. W ogrodzie Getsemani to odcina tu służącemu ucho. I Jezus mówi, nie ta bitwa. Robi co może. Potem neguje, że zna Jezusa. Ucieka, tak jak inni uczniowie. Wyrzeka się, że zna takiego Jezusa. Nie jest na to gotowy. Jak jest wołany do Korneliusza w 10 rozdziale dziejów. Nie, to ja tam nie pójdę. Ja to wiem, że to jest nieczyste. I Bóg musi go bić trochę bardziej. No, ale masz iść. Nie? I Piotr idzie. Więc on nie jest szybki bardzo w rozumieniu wszystkiego, ale jest bardzo chętny. I jeden błąd, drugi błąd, trzeci błąd, Jezus musi go naprawić. Nie, Piotr, nie tędy. Ale Jezus na pewno wiedział, że to jest wierny człowiek. To jest człowiek, który ma serce dla Boga. To jest człowiek, który jest gotowy wychodzić z łódki na Morzu Galilejskim. Wyobraźcie sobie to. Szczególnie ci z was, którzy tam byliście, albo byliście nad rzeką, nad jeziorem. I duże jezioro praktycznie jak morze i wychodzi. Teraz wyjdź. Co wyjdź? Robi. I Jezus widzi to. Widzi, że poświęca się. Więc Maja później jest, jak wiemy, trochę później teraz w jego historii, Paweł musi go zapomnieć. Jak pamiętacie historię, dlatego że on rozumiejąc już po tej lekcji, że nikt nie jest nieczysty w oczach Boga, on jednak oddala się pod presją obecności tych, którzy popierają, przepychają judejskie prawa. On oddala się od pogan z tego tytułu, że boi się, jak ludzie będą o niego myśleć. To nadal Piotr jeszcze w tym momencie nie jest tak kumaty, żeby powiedzieć to, co Paweł wiedział w tym momencie i napomina go, że tak nie może. Więc jego hipokryzja, jego działanie było daleko od jego rozumienia. On zrozumiał. Bóg mu specjalnie dał wizję, żeby zrozumiał, że trzeba głosić Ewangelię, przyjąć, akceptować pogan, nie tylko Żydów. On to dobrze znał, natomiast on tego nie wykonał. To, co wiedział i to, co robił, to byli dwie różne rzeczy. I to może nas nam też trafić. Że wiemy wiele. Większość tego, co mówię dzisiaj, wszyscy wiemy. Natomiast pytanie, co robimy? Czy kwalifikujemy się tu i włączam siebie do tej dyskusji? Wygląda na to, że Piotr powoli, stopniowo rozumie. Coraz bardziej rozumie, że dochodzi do tej konferencji w Jerozolimie i musi być upomniany przez Pawła, ale wygląda na to, że to mu wystarczyło. Że to było taki przełom i on staje się w tym momencie, w tych czasach, filarem Kościoła, z trzech filarów. On staje się jednym z nich. Więc dochodzi do tego stopniowo. Dochodzi do tego, żeby potem pod koniec Ewangelii Jana popatrzeć na Jana i powiedzieć Jezusowi, a co z nim? I Jezus mówi, to nie twoja sprawa. Ty się skup na siebie. I Piotr powoli dochodzi do tego i my wędrujemy z nim. Nie? Jak Paweł doszedł do wszystkiego, nie wiemy za bardzo, bo był razem, był sam. Natomiast Piotr przechodzi totalnie inną drogą i dochodzi do stopniowego, lepszego rozumienia tego, o co właściwie w tym wszystkim chodzi. Więc wiele rzeczy robił źle. W tym próbował, źle zrobił. Dostał nauczkę. Większość od Jezusa, ale nawet od Pawła. Więc był taki człowiek. Ale żeby nie było, że on nie był specjalny. Jedne rzeczy tam popełnił błędy. Natomiast wiele robił dobrego. Chodził po wodzie. Wyszedł z tej łódki. Któż jeszcze by chciał? Któż jeszcze by odważył? To on odważył wyjść z tej łódki. Wiadomo, tonął, bo znamy stąd historię. Ale faktem jest, że wyszedł z łódki. To wymaga bardzo dużo, żeby wyobrazić sobie, że teraz nie tonę, jak dojdę do głębokiego jeziora z falami. Był ten. Poszedł do Korneliusza. Miał swoje rezerwy, musiał mieć wizję od Boga, trochę przekonywanie, ale w końcu poszedł. Był gotów po poprawieniu jego goliwą odmowę, był gotów jednak, żeby pójść. I poszedł. I był gotów zrozumieć, co Bóg od niego wymaga. Że nie tylko chodzi tu o Korneliusza, o jednego człowieka, ale zasada jest uniwersalna. To dotyczy teraz, że teraz Ewangelia przełamuje wszelkie granice, żeby dotrzeć do wszystkich. I Piotr dochodzi do tego. Miał dwa dni po drodze, żeby o tym myśleć, pewnie dyskutować też z tymi wysłańcami Korneliusza. Ale on powoli, co prawda, ale powoli rozumie, o co chodzi. I już zrozumiał to w szóstym rozdziale przy karmieniu tłumu. Już zrozumiał, no nie mam innego wyboru. Kto inny ma słowa życia wiecznego? Więc był gotów na tym, żeby być uczniem Chrystusa. Jak w tym momencie, jak większość uczniów odeszło. I zauważcie, że to jest to słowo. Większość uczniów odeszło. A my myślimy, o, stracili zbawienie. Nie. Nie o to chodziło. byli uczniami może w innym sensie niż dzisiaj kojarzymy. A czym jest uczeń? Co jeszcze on robił dobrego? No, poszedł za Jezusem. Uciekł, tak jak wszyscy, ale jednak był ciekawski. Jednak tam w ukryciu poszedł za Jezusem, żeby się dowiedzieć, żeby zobaczyć, co się stanie. Wiadomo, negował, że zna Jezusa w tym momencie, ale jednak był tam, jednak poszedł. To nie było, że uciekł w góry czy za Jordania, mógł daleko pójść, ale on został i nawet wdawał się w tym procesie do krzyża. On nie był najbardziej ulubionym uczniem, z tego co widzimy. Jan był ulubionym Jezusowy uczeń, ale jednak Piotr był tam, nie przejmował się tym. Może nie miał tej bliskości, jak Jan, nie wiemy, ale on był gotów się trzymać i nadal być tą osobą, która mówi, dobrze, idziemy, nie? Dobrze, ja pójdę. Był na to gotowy, był lojalny, oddany, do uporu, do przełamania wszelkich barier. Był takim człowiekiem, że mówi, tak, ja, jest potrzeba, ja pójdę. Nie czytamy tego o innych uczniach, tak jak on, nawet Jan. Jezus mówi o nim, że szatan chciał, żeby wysysać z niego wiarę. I Jezus mówi, ja modlę się o ciebie. Więc Paweł nic nie wiedział na ten temat. Piotr, przepraszam. Piotr nic nie wiedział na ten temat, co się dzieje w niebiosach. Paweł nic nie wiedział, kiedy modlił się na górze, kiedy ci wysłańcy od Korneliusza dotali do niego, do Jopy. On był przy modlitwie na górze, na dachu. I nie wiedział, że teraz, ten dzień, te dni będą przełomowymi dniami. Nie wiedział, co Bóg robi. Modli się, ale nie wiedział, że równocześnie w Cezarei Bóg robi wielkie rzeczy i przygotowuje drogę dla niego, żeby dotrzeć tam. Nie wiedział o tym. Jak jest potem w więzieniu, jest wypuszczony przez anioła, on potem mówi, teraz wiem. On dociera do niego, że Bóg jest z nim i nawet jeżeli jest uwięziony, to nie stanowi dla Boga problemu i Bóg go nie zostawił. I Jezus potwierdza to, ja się modlę o ciebie, Boże. Więc wiele rzeczy Piotr rozumie, zaczyna rozumieć w jego pielgrzymce. Ciekawe jest, że pod koniec jego życia to nie znamy końca. Ani Pawła, a propos, ani Piotra. Biblia nie podaje nam informacji, co się działo z nim, więc musimy szukać w innych źródłach. Widzimy, że on napisał dwa listy, więc trochę zostawił za sobą. Trochę zrozumiał i jeżeli popatrzycie na te listy, to zobaczymy takie tematy, które były dla niego ważne. Jeden to było cierpienie. Jeden z głównych tematów tych listów Piotra. Cierpienie. I cierpienie związane też z oddawaniem Bogu chwały. To też było coś, co dotarło do jego głowy i on jest gotowy na to, żeby na ten temat pisać. Wspomina też o jego synu, który, jeżeli mówimy teraz o czynieniu uczniów, wygląda na to, że ten syn Marek, który napisał prawdopodobnie tą Ewangelię i prawdopodobnie też ludzie uważają, że napisał te listy Piotrowe jako jego towarzysz, uczeń, tłumacz, no to w różnych ojcach Kościoła jest wspomniane o tym, że na przykład Ireneusz pisze, i potem jak odeszli, czyli Piotr i Paweł, Marek, uczeń i tłumacz Piotra, przekazał w piśmie to, co Piotr powiedział. Inne ojcowie Kościoła, Klement, Tertulan, Origenes, też mówią o tym, że Ewangelia Marka była pod wpływem Piotra, że Piotr tam opisał i Mark to zapisał. I mamy określenie Marka jako syn, więc wygląda na to, że on mieli specjalne taką relację, tak jak Paweł z Tymoteuszem i z innymi, to tu mamy wspomniane o Marku. I mamy potem, że on też w ojcach Kościoła, że on został ukrzyżowany do góry nogami. Origenes i Eusebius obaj piszą o tym, że nie czuł się na tyle godzien, żeby być ukrzyżowany tak jak Jezus był, czyli zgodził się i pozwolili mu być ukrzyżowany do góry nogami. Piotr w tej całej w tym całym procesie rozumie co najmniej dwie rzeczy. Jedna to jest, że on był wielkim grzesznikiem i mówi, no to odejdź ode mnie, jestem grzesznym człowiekiem. On zrozumiał to, że z głęboki serca, że jest takim strasznym, grzesznym człowiekiem. Ale zrozumiał drugą sprawę, że Jezus go akceptuje, że Jezus go zbawi, że Jezus ma słowa wiecznego życia. Ty jesteś tym, Jan 6, ty jesteś tym, który ma słowa życia wiecznego. Więc pomimo to, że od czasu do czasu zawalił, popełniał błędy, nie kumał, nie kojarzył, nie wiedział, na jakich falach Bóg działa, Jezus działa. Nie rozumiał tego często. Dochodzi do tego powoli w swoim uczniostwie. Ale był totalnie oddany. I mógł powiedzieć, i Jezus go nie zasprzecza, wszystko oddaliśmy. Wszystko oddałem dla Ciebie. Więc pytanie na koniec dla mnie, dla Was. Paweł, Piotr może nie był takim teoretykiem jak Paweł, ale był bardzo praktyczny, pragmatyczny, konkretny, aktywny, proaktywny, biorąc inicjatywę, zostawiając za sobą niesamowite historie. I pytanie moje jest do siebie, do Was, czy coś nam brakuje w tej liście uwarunkowań Jezusa, żeby być Jego uczniem? Czy ja mogę powiedzieć, jestem Jego uczniem, idę za Niego, szukam Jego woli i jeżeli wykazuje mi tą wolę, to wykonam bezdyskusyjnie. Jestem gotów na to, jak Piotr. Myślę, że tego możemy się uczyć od Niego. I ostatni werset w jego listach, on pisze, żebyśmy wzrastali w łasce i w poznaniu Pana. Żebyśmy wzrastali, żebyśmy szli dalej, żebyśmy nie byli zadowoleni tym poziomem poznania Boga, jaki mamy dzisiaj. Nasz poziom oddania się Bogu. Żebyśmy nie byli temu zadowoleni, żebyśmy brali to jako wyzwanie, żebyśmy byli naprawdę mogli powiedzieć, że jestem uczniem Chrystusa w nowym wydaniu, rozumieniu, czym to jest bycie uczniem Chrystusa. Wracajmy w tą łaskę. On był świadom tej łaski, która otaczało go, ratowało go w wielu sytuacjach. Wzrastajmy w tej łasce i wracajmy w poznaniu Pana i Zbawiciela. I mam nadzieję, że nasze uczniostwo tym będzie cechowane. Amen.